środku dnia.
Po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie wraca pomysł wprowadzenia do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego. Z sondażu przeprowadzonego w ostatnich dniach przez IBRIS wynika, że prawie 85% ankietowanych chce wprowadzenia do polskiego prawa tej kategorii przestępstwa dla kierowców powodujących śmiertelne wypadki po alkoholu, po narkotykach, no i po dużej prędkości. Przeciwnego zdania jest nieco ponad 10% badanych. Gdyby doszło do zmian w prawie, jako zabójstwo drogowe, można by zakwalifikować to, co wydarzyło się z niedzieli na poniedziałek w powiecie augustowskim. W wypadku zginęła pasażerka auta, 19-latka w zaawansowanej ciąży. Nie udało się uratować także jej dziecka. Samochód prowadził 20-latek, mówi Kinga Kalinowska z policji w Augustowie.
Wstępne informacje wskazują na to, że kierujący Audi w trakcie wyprzedzania Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 19-letnia pasażerka Audi. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. 20-letni kierowca Audi wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Natomiast 19-letni kierowca Volkswagena również był nietrzeźwy. W tym przypadku badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu.
Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak przypomina, że latem padł rekord. Podczas niespełna dwugodzinnej kontroli policjanci w całym regionie złapali 100 pijanych kierowców.
Policjanci, którzy na co dzień pracują na wielkopolskich drogach i przeprowadzają różnego rodzaju kontrole, począwszy od kontroli prędkości, a kończąc na badaniu stanu trzeźwości i stanu po użyciu jakichś środków psychoaktywnych, rzeczywiście stwierdzają w tych ostatnich coraz więcej pozytywnych wskazań naszych urządzeń pomiarowych. Na początku wakacji, kiedy przeprowadzaliśmy te działania trzeźwy poranek, trzeźwe południe, trzeźwy wieczór, to rzeczywiście te dane, które do nas przychodziły od policjantów, wskazujące na duże liczby osób kierujących pojazdami właśnie po użyciu alkoholu, no były dla nas po prostu zaskakujące. Świadomość, że osoba, która prowadzi auto pod wpływem narkotyków czy też alkoholu, stwarza realne, bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi, już nie tylko dla siebie, jest faktem i nie ma tutaj o czym dyskutować. Dlatego nasze działania cały czas będą prowadzone w taki sposób, żeby tych pijanych kierowców i tych, którzy jeżdżą po narkotykach, wyłapywać, a ostatnie dni wskazują na to, że no jest ich po prostu dużo. To również liczymy na to, że być może zmiana przepisów zaostrzających kary za tego rodzaju sytuacje powinna przynieść taki efekt odstraszający, mrożący, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są w takim stanie, żeby przez myśl im nie przeszło, żeby wsiadać za kierownicę samochodu.
Już za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe mandaty, utrata prawa jazdy i zabór samochodu. A w przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym nawet 20 lat więzienia. Dyskusja o zaostrzeniu kar wraca po głośnych sprawach, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
Rzeczywiście od czasu do czasu czytamy w mediach, czy sami mamy z tym do czynienia, że podczas analizy przyczyn jakiegoś bardzo poważnego wypadku drogowego, no dochodzimy do wniosku, że sprawca wręcz popełnił zabójstwo. Do tej pory w przepisach takiego sformułowania nie było, stąd też uważamy, że zmiana w tym zakresie na pewno sprawi, że sprawcy tego rodzaju bardzo poważnych wypadków, którzy niejednokrotnie działają świadomie bądź zdają sobie sprawę z konsekwencji prowadzenia tego samochodu z ogromnymi prędkościami, czy też prowadzenie samochodu po narkotykach, doprowadzenie do wypadków drogowych, że będzie to traktowane z całą surowością prawa, które zostanie ustanowione.
Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. A teraz, proszę Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyklucza zmian w kodeksie karnym i wprowadzenia nowej kategorii czynu, czyli właśnie zabójstwa drogowego. Andrzej Borowiak uważa, że właśnie powinny być zaostrzone kary dla pijanych kierowców.
Uważam, że ze względu na to, że już od bardzo wielu lat prowadzimy dyskusję w naszym kraju o konieczności poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, że w myśl za tą dyskusją moim zdaniem także powinny pojawiać się inicjatywy legislacyjne, które będą zaostrzać kary dla tych, którzy sobie z tych przepisów i z tego prawa i z tych zasad, które wszystkich nas obowiązują, nic nie robią. Pijani kierowcy po prostu są na naszych drogach ciągle, bez względu na porę dnia, na godziny, w których byśmy się spodziewali. Tłumaczenia z kolei, że ktoś wypił wypił dzień wcześniej. No jest takim tłumaczeniem trochę dziwnym, śmiesznym i w ogóle niedorzecznym, dlatego że zasada jest prosta. Za kierownicą samochodu każdy powinien być trzeźwy, skoncentrowany, powinien znać się na przepisach i prowadzić samochód w taki sposób, żeby nie zagrażać ani sobie, ani innym.
Poznański adwokat Wojciech Wiza mówi, że pomysł wprowadzania zabójstwa drogowego do kodeksu karnego nie jest nowy.
Kiedy tylko zdarzy się kolejna tragedia na drodze, pojawiają się pomysły najczęściej polityków albo żeby zaostrzyć karę, albo żeby wprowadzić do kodeksu karnego nowy typ przestępstwa, jakim jest zabójstwo drogowe. I oczywiście trudno dziwić się opinii publicznej, że pozytywnie na takie pomysły reaguje. Natomiast no, po pierwsze te pomysły nie w pełni zostały zrealizowane, a te, które zostały dotychczas zrealizowane, no jak pokazuje rzeczywistość, nie są ani trochę skuteczne. Jeżeli te zmiany miałyby się ograniczyć wyłącznie do tego, że powstanie nowy przepis i na tym się zakończy działalność legislacyjno-polityczna, no to niestety na chwilę ostudzimy to uzasadnione oburzenie ze strony opinii publicznej, natomiast no nie zmieni się to, co dzieje się na polskich drogach, więc wydaje się, że ta zmiana po pierwsze musi być systemowa, a nie, jak to często bywa, akcyjno-punktowa. Na pewno musimy myśleć o tym, żeby ta świadomość prawna, ta edukacja była rozpowszechniona. No i egzekucja tych praw, które w tej chwili obowiązują, no to jest myślę dużo istotniejsze niż wprowadzanie kolejnego typu przestępstwa. Natomiast jeżeli ono się pojawi, no to musi być obudowane całym systemem, a nie zmiana jednego przepisu. Często powoływany przykład włoski i tych zmian w kodeksie karnym, które pojawiły się tam w 2016 roku. Te prace, konsultacje trwały około 6 lat. No i były wprowadzane i teraz tak jak sobie spojrzymy na te przepisy, to te przepisy aż tak bardzo nie różnią się od tych, które mamy w tej chwili. A jeżeli chodzi o niektóre typy tych przestępstw, tego tak zwanego zabójstwa drogowego, czyli spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, dzisiaj są u nas zagrożone wyższą karą niż we Włoszech. To jest 15 lat, u nas już w tej chwili 20 lat. No jak pokazuje ostatnie kilka sytuacji łącznie z tą tragedią na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, ta kara 20 lat pozbawienia wolności nie powstrzymała kierowcy od skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania, no i doprowadzenia do takiej tragedii.
Proszę Państwa, tyle słowem wstępu. Zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo już Państwo dzwonią, wiem, temat bardzo gorący. Chwila rozmowy. Naszym gościem jest profesor Maciej Gutowski, adwokat i wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tych bardzo drastycznych przypadków naprawdę ostatnio było sporo. Rok temu Sebastian M., który uciekł do Dubaju, tam sprawa nabrała zupełnie innego charakteru, jest rzeczywiście dla prawników wyzwaniem. Łukasz Rzet, to jest sprawa sprzed miesiąca, trasa Łazienkowska w Warszawie. No i ta sprawa, od której zaczęliśmy, czyli tam w Białostockim, gdzie 19-latka zginęła w ciąży w aucie prowadzonym przez swojego pewnie kolegę 20-letniego, który był pijany. Ja myślę, że tutaj warto jakby rozróżnić pewne dwie kwestie, panie profesorze, na samym początku. No bo alkohol to jest jedna sprawa, narkotyki to jest jedna sprawa, a szaleńcza jazda z prędkością 200-300 na godzinę to jest druga sprawa. Czy ktoś jest pod wpływem na alkoholu, czy też nie jest pod wpływem alkoholu i jedzie z taką prędkością, czy to może mieć mu w ogóle jakiekolwiek znaczenie przy rozpatrywaniu takiej sprawy?
Przede wszystkim to czasem się ze sobą łączy, bo często ci, którzy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków, często jeżdżą z takimi szaleńczymi prędkościami. Więc one oczywiście to są dwie odrębne rzeczy, ale wszyscy czujemy, że każda z tych historii niesie w sobie odrazę, prawda? Wszyscy czujemy, że jesteśmy na granicy katastrofy, że jeśli ktoś jedzie z prędkością 300 na godzinę, jeśli ktoś wsiada po alkoholu czy po narkotykach do samochodu, to katastrofa wisi w powietrzu.
No i teraz pytanie, czy znajdziemy się w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwym czasie, jak to się mówi?
Znaczy, ja myślę, że mamy dwa pytania. Podstawowe pytanie jest chyba takie, czy dlatego dochodzi do takich tragedii, bulwersujących tragedii, za które wszyscy chyba czujemy, że chcielibyśmy, żeby sprawca poniósł surową karę. Bo każda z tych opowieści, o których pan redaktor wspomniał, no niesie ze sobą potężną społeczną odrazę. Pytanie jest tylko, czy do tych sytuacji dochodzi dlatego, że kary w kodeksie są za niskie, czy dlatego, że prawo nie jest właściwie egzekwowane, czy też być może dlatego, że kara nie jest nieuchronna, a być może dlatego, że jak w niewielu miejscach na świecie jesteśmy nieprawdopodobnie agresywnymi kierowcami, wyjeżdżam za granicę i jakoś nie widzę tylu pyskujących do siebie kierowców. Znaczy, nie widzę tej przepychanki na drogach.
No pewnie tak, no ale wie pan, ten przypadek z Wielkiej Brytanii, o którym też niedawno prasa pisała, gdzie dwóch dwudziestolatków celowo i świadomie upatrywało sobie osoby na przejściach i rozjeżdżało je, no byli Brytyjczycy, no. Co prawda to było na tle rasistowskim, zdaje się, więc tam jeszcze inny był wątek. Natomiast, no, Sebastian M., który pod Łodzią skasował rodzinę w samochodzie, przepraszam za to określenie, ale to w zasadzie tak wyglądało, no to on był trzeźwy, bo policja zbadała, on nie był pijany, nie był pod wpływem narkotyków. No to, że potem uciekł do Dubaju, no to tylko dlatego, że jego rodzina jest bardzo bogata i stać ich na to. Nie?
A niech pan spojrzy na te dwa przykłady. Pierwszy przykład dotyczy sytuacji, kiedy, jak pan powiedział, dwóch ludzi świadomie rozjeżdżało na przejściu dla pieszych ludzi. To jest zabójstwo. Tu nie trzeba zmieniać żadnych przepisów. To, jeśli ktoś świadomie uderza w człowieka samochodem, to jest normalne zabójstwo. To nie jest żadne zabójstwo.
No tak jakby wziął siekierę.
Tak jakby wziął siekierę. To jest samochód jest tylko narzędziem. Więc to są sprawy zupełnie jasne. Tu nie trzeba zmieniać prawa. Mamy zabójstwo, wskazujemy jak za zabójstwo, koniec pieśni. Ta druga sprawa dotyczy problemu, kiedy ktoś jechał 300 na godzinę i wydarzyła się tragedia. I teraz chcemy zadać sobie pytanie, czy my chcemy działać tylko w stosunku do tych osób, gdy już się zdarzyła tragedia? Czy naprawdę chcemy, żeby nie jeżdżono 300 na godzinę po naszych drogach?
No właśnie, bo nie wiem, czy można byłoby na przykład w kodeksie karnym przyjąć, że jeżeli ktoś jedzie z podwójną prędkością, która jest dozwolona, czyli na przykład mamy 120 na SC, no ktoś jedzie 250, czyli dwukrotnie przekroczył, no to przyjmujemy, że chce zabijać. Tak? Znaczy, nie wiem, czy...
Nie musimy tego przyjmować. Na przykład w Szwajcarii, jeśli przekroczy o 80...
dozwoloną prędkość.
Podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Może normalnie pójść do więzienia na 5 lat.
Za samo przekroczenie prędkości.
Nic się nie musi stać. W Norwegii niższa znacznie kara, ale też za przekroczenie. We Francji, w Hiszpanii przekroczenie prędkości może spowodować odpowiedzialność karną. Ale to jest jedno, bo odpowiedzialność karna nie zamyka. Problem polega na tym, ja nie wiem jak pan, panie redaktorze, ale ja... mam chyba 34 lata prawo jazdy. Ja nie wiem, czy ja więcej niż 5, czy więcej niż 10 razy byłem badany na trzeźwość w swoim życiu.
No, to tak.
To jest to, co... To jedno. Ile razy zdarza się, że złapią mnie na przekroczeniu prędkości? Ile razy w ogóle jestem kontrolowany? To nie są częste przypadki. W Szwajcarii każdy wie, czy w Austrii każdy wie, że jak przekroczy prędkość... To jest tylko kwestia, czy za pół godziny, czy za godzinę pojawi się za nim samochód, zatrzyma go i zapłaci tak, że mu kieszeń bardzo, bardzo, bardzo uszkodzi.
Nie, no jest system fotoradarów u nas. Ten system z pewnych powodów 10 lat temu został mocno ograniczony. Wszyscy pamiętamy, kiedy samorządy na tym zarabiały. To też nie było chyba do końca tak, jak powinno być, ale...
Nie wiem, ja wolę, jak jest fotoradar, niż jak go nie ma.
Tak, ale to jakby... Wolałbym, żebyśmy nie o tym rozmawiali dzisiaj, bo to jest na następną dyskusję. Natomiast tutaj mamy ewidentne przypadki, na przykład Sebastiana M., tego, który jechał 300 kilometrów na godzinę. On był trzeźwy, ale spowodował śmierć na drodze. No i teraz jest pytanie, czy według przepisów, które jeżeli on trafi do Polski, jeżeli uda się tą ekstradycję przeprowadzić z Dubaju, to czy on będzie odpowiadał, na razie zdaje się tam zagrożenie karą w tym przypadku jest do 8 lat więzienia, więc czy on będzie, czy pana zdaniem można byłoby tę kwalifikację tego czynu pociągnąć po zabójstwo drogowe?
Po pierwsze, my nie mamy zabójstwa drogowego. My mamy zabójstwo.
Tak. No, czyli...
Po drugie, nie jestem pewien, czy do 8, czy czasem nie do 15, bo tam jest, zdaje się, wiele osób zabił całą rodzinę. Moim zdaniem będzie odpowiadał do 15 lat pozbawienia wolności. 15 lat to jest, we Włoszech jest to zabójstwo drogowe, jak pan powiedział. Czyli tak naprawdę nie zabójstwo, bo to jest nieumyślne, tylko mamy grube, rażące naruszenie przepisów i przyjmujemy, że jeżeli następstwem takiego grubego, świadomego naruszenia przepisów jest śmierć człowieka, to on odpowiada za coś, co się nieprecyzyjnie nazywa zabójstwem drogowym. Ale on, zdaje się, we Włoszech odpowiada do lat 10 za takie zabójstwo drogowe, a u nas za wypadek z takim następstwem do 15. W związku z tym ja nie jestem pewien, czy to jest problem wysokości kar. Do tego zmierzam, bo sądy w Polsce mają poważne granice, jeśli... No, kara 15 lat to jest spora kara. Oczywiście możemy powiedzieć sobie, bo to działa na ludzi, pokazanie, wprowadźmy zabójstwo drogowe, no ale jak poradzimy...
Panie profesorze, ale jest pewien, to znaczy sędzia, który rozpatruje sprawę zabójstwa, zwykłego, no mówimy o takim zabójstwie, powiedzmy klasycznym, no to rzeczywiście te widełki są całkiem spore. Tam jest, zdaje się, od 8 do 25, jak mi pamiętam.
Oj, wyżej można, bo tam przecież dożywocie.
Dożywocie, tak, no 25, no dożywocie to jest de facto 25, prawda,
tam plus... No plus, tam zdaje się, są jeszcze dalsze.
No, w każdym razie widełki są od 8 do 25. No i rzadko się zdarza, żeby te 25 lat było orzekane. To są ewidentne przypadki. To są przypadki albo recydywy, albo ze szczególnym okrucieństwem. Więc to, gdyby włożyć w to na przykład do tego zabójstwo drogowe, no to 25 lat więzienia, to rzadko kiedy byłoby na pewno orzekane, no bo to...
Przy zabójstwie drogowym we Włoszech mamy, zdaje się, do 10 czy do 12 lat.
W porównaniu takiego zwyrodnialca, który na przykład zabija, nie wiem, dzieci gdzieś i tak dalej, no to ta skala, że tak powiem, by się, wie pan, trochę nie mieściła tutaj, nie? No i teraz gdzie tu bandytę drogowego zresztą, zmieścić?
No, w połowie musi pan to zróżnicować, no bo rozumiem, że wprowadzenie zabójstwa tego drogowego byłoby jednak oparte na nieumyślności, a nie na umyślności. No bo jak jest na umyślności, to nie potrzebujemy... Zabójstwa drogowego, czyli... bo mamy zabójstwo. Czyli ktoś... Trzeba to jakoś zróżnicować. Jeżeli za zabójstwo z winy umyślnej, umyślne zabójstwo, a innego nie ma, tak jak pan mówi, częściej pewnie będzie 15 lat niż 25, a dożywocie sporadycznie, no to czego się spodziewać przy tym?
Panie profesorze, czyli może wystarczy zmienić przepisy na kwestię nieumyślnego. Żeby tutaj to określenie nieumyślne.
Trzeba stosować przepisy, które są.
No bo jeżeli ktoś powie, że nie, no to... on jechał 300 na godzinę, no ale on nie chciał nikogo zabić.
Nie, to tak nie można zrobić, się zmieni zabójstwo na nieumyślne, bo to przewracamy wszystko do góry nogami. No bo wie pan, no mamy mnóstwo sytuacji, kiedy dzieją się jakieś sytuacje z winy nieumyślnej, no nie są zabójstwem. Zawalił się budynek,
przykład, tak.
Komuś wybucha gaz. Są różne sytuacje, różne naruszenia reguł, prawda? Ostrożności. No. W fabryce dzieją się wypadki, na budowie dzieją się
ostatnio
wypadki. No my nie możemy wszystkich ludzi potraktować jak zabójców. No,
w Jankowie Przygodzkim, gdzie doszło do wybuchu, zginęli ludzie, tam przy budowie tego gazociągu był ostatnio wyrok w Kaliszu. No i właśnie inżynier, który za to odpowiadał, tam była kara w zawieszeniu, zdaje się też nie za wysoka, około rok czy dwa lata. No i oczywiście nikt nie mówi, żeby tego człowieka na 25 lat wsadzić do więzienia, no bo to jakby...
No ale jak możemy na 15 go wsadzić do więzienia, to czy my potrzebujemy rzeczywiście zabójstwa drogowego? Bo zastanawiam się, co się zmieni, prawda, skoro te kary... Bo to pytanie, czy my w ogóle... Czy cokolwiek się kryje za powiedzeniem zabójstwo drogowe?
Panie profesorze,
może orzekanie
źle orzekają.
Może mamy... Ja jestem jednak zdania, że za najgorszym naszym kłopotem jest zbyt słaba egzekucja prawa o ruchu drogowym.
No bo ci wszyscy kierowcy, którzy zostali ostatnio właśnie, stali się sprawcami tych masakr na drodze, oni mieli sądowy zakaz prowadzenia.
Na 5 lat można pójść za złamanie zakazu.
No to więc może powinno to być sztywne w kodeksie, że jeżeli zostanie kierowca zatrzymany,
to nie ma sensu. Moim zdaniem, ja bym chciał, żeby to działało tak, że skoro mamy monitoring na ulicach, miejmy monitoring na drogach, miejmy elektroniczny pomiar prędkości na autostradzie, miejmy patrole dużo częstsze, miejmy te fotoradary. Jak ktokolwiek, komukolwiek przyjdzie do głowy zasuwać 300 na godzinę po drodze, to żeby go natychmiast wyłapywano i wówczas być może egzekwowano prawo z całą stanowczością i po kieszeni, i być może również rozważyć w takich przypadkach karę pozbawienia wolności.
No, ale ktoś ma, panie mecenasie, dużo pieniędzy, ma dobrego prawnika sobie wynajmie, to myślę, że będzie łatwiej tutaj w sądzie. Nawet gdyby został przełapany na jeździe 200 na godzinę, dostanie mandat, okej, 5000 złotych, jeżeli to
niekoniecznie,
to więcej.
Jeśli na przykład pójdziemy śladem Hiszpanii, Francji,
w Polsce nie mamy takich przepisów.
No ale to być może zamiast zastanawiać się nad wprowadzeniem zabójstwa drogowego, warto na pierwszym miejscu rozważyć to, w jaki sposób poradzić sobie z przekroczeniami, z grubymi naruszeniami reguł na drogach.
Kiedy jeszcze się nie wydarzyła tragedia.
Póki jeszcze się nie stało, bo powiem panu zupełnie szczerze, ja wiem, że to są straszliwe tragedie, ale to już jest musztarda po obiedzie, to już się stało. To, czy będzie skazany na 15, czy na 16, czy na 17 lat, czy na 12, nikomu życia nie przywróci. Natomiast jeśli się większość tych kierowców wyłapie na przedpolu, wtedy, kiedy oni jeszcze tylko naruszają reguły grubo, to być może nie stanie się tragedia. A to jest dla mnie dużo ważniejsze.
61 8 654 654. Dzwonią państwo, kolejka długa, ale zaczynamy, proszę państwa. Proszę o takie nie za długie wypowiedzi, bo jest państwa dosyć sporo. Panie Andrzeju i zaraz później pan Arkadiusz. Dzień dobry.
No, witam.
Dzień dobry.
Z prawnego punktu widzenia dość skomplikowana sprawa o tym zabójstwie drogowym, tak samo jak tutaj pan mecenas, profesor mówił, że no, po prostu czy ktoś, który jedzie jakimś pojazdem, przekraczając tą prędkość no, drastycznie, no, czy on po prostu ma zamiar kogoś zabić? Raczej nie. Bo uderzenie autem w kogokolwiek przy takiej prędkości grozi jemu również jakimiś dolegliwościami fizycznymi. No to jest bardzo rzecz skomplikowana. Czy to jest, on działa w zamiarze ewentualnym? Trudno powiedzieć. No, raczej nie. No. Prosta sprawa.
Właśnie.
Nie produkować aut, które przekraczają prędkość, kurczę, no powiedzmy, o te 10 km na godzinę. Jedziesz stówką, jest odcięcie i dziękuję, do widzenia.
O, to ciekawe rozwiązanie. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Tylko wie pan, jak pan pojedzie stówką przez miasto, to pan zrobi takie same szkody jadąc na autostradzie 200, więc to myślę, że to chyba nie do końca byłoby też dobre rozwiązanie, zwłaszcza przy wyprzedzaniu, kiedy czasami ja wiem, że może to jest złe, co powiem, no ale przy wyprzedzaniu czasami trzeba jechać troszeczkę szybciej niż dozwolona prędkość, żeby jak najszybciej uniknąć sytuacji jakiejś pod bramką. Więc odcinanie wtedy paliwa, ja nie wiem. No w każdym razie, nie wiem, czy pan profesor tego...
Ja nie wiem. Pewnie nie wolno wyprzedzając, również wyprzedzając nie wolno przekraczać prędkości,
tak,
teoretycznie. Natomiast to jest takie rozwiązanie bardzo, bardzo twarde, ale nie przyjęło się rozwiązanie, które przecież było stworzone, czyli ten alkotest przy uruchamianiu silnika. Mhm. To w Skandynawii było wprowadzone. Nie
ale to jest w nowych autach tylko.
No ale gdzie jest nowe auto? Jak pan pójdzie kupić nowe auto...
U nas nie ma.
No, u nas nie ma, prawda? No, być może, no wie pan, to jest akurat prosta rzecz, tak? To do wprowadzenia. No, nie uruchomisz auto, jeżeli... Oczywiście można powiedzieć, ktoś siądzie obok, trzeźwy, dmuchnie, odpalisz. No dobra, ale to nie jest takie proste już, prawda? To jednak tych pierwszych eliminujemy na starcie, prawda? A przynajmniej tych najbardziej pijanych. Z odcięciem pewnie będzie bardzo trudno to zrealizować, żeby przy stówie odciąć prędkość. Natomiast ja się absolutnie z panem zgadzam, że wykazanie zamiaru ewentualnego nawet, czyli ja się godzę na zabicie człowieka, jest niezwykle trudne. Zdaje się, w jednej czy w drugiej sprawach spróbowano to zrobić. Chyba ktoś, kto uderzył na czerwonym przechodzącego przez przejście dla pieszych i uciekając przed patrolem bez śladów hamowania. On chyba został skazany za normalne zabójstwo, ale też chyba nie na 25 lat.
No właśnie. Panie Arkadiuszu, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Pierwsza rzecz, to ja może troszeczkę tutaj do mojego poprzednika się odniosę. Też mi przyszło do głowy, żeby badanie techniczne przechodziło samochody, które mają ograniczoną prędkość, a nie jakąś taką kosmiczną. To raz. Dwa, to co pan profesor mówi tutaj odnośnie stworzenia jakiegoś nowego rozdziału w kodeksie ustawy prawa o ruchu drogowym, to zabójstwo drogowe, czy tutaj o czym panowie mówicie, no zanim to dojdzie do realizacji, to są setki, może nawet i tysiące godzin osób, prawników, którzy będą tutaj się kłaniali nad tymi przepisami, zmiana przepisów w postaci ustaw, różnego rodzaju przepisów innych. Tutaj musimy coś robić, coś, co tu i teraz nastąpi. Jeżeli państwo sami mówiliście, ktoś wsiada do samochodu, którym kieruje osoba pod wpływem alkoholu czy narkotyków, to już powinna nam się zapalić czerwona lampka. Nie jedziemy, no nawet jeżeli są sytuacje takie, że musimy jechać, no chyba warto by było nie jechać. No mało tak, tego.
To, panie profesorze, tylko to możemy mówić, apelować i to robimy od 150 lat już tutaj.
Ratujemy swoje życie i też kolejna rzecz. Tak się zastanawiałem, jak zacząłem słuchać tą audycję, która to jest audycja w tym roku na temat przez osoby pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Przechodziliśmy tu też, tutaj pan profesor może, myślę, że mi przytaknie, przechodziliśmy różne etapy w przepisach prawnych, gdzie za spożywanie alkoholu było to traktowane jako przestępstwo, potem było jako wykroczenie, etc., etc. I nie mamy żadnego takiego dobrego leku, który moglibyśmy tutaj zastosować. Panowie, też nie wiemy. Tu to pan rzecznik prasowy policji mówił, że byli złapani. Dobrze, są złapani, a nie wiemy, ilu nie zostało złapanych. Ilu się udało, ile to było osób, które jeździły na zakazie pojedynczym, podwójnym sądowym i jeździli, czy jeżdżą. No.
Panie Arkadiuszu, bardzo panu dziękuję. Ja myślę, że system również mógłby takie przypadki wychwytywać, bo jeżeli ktoś ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów, a systemy fotoradarów wychwytywałyby, że samochód jego jeździ, no to można taką osobę poddać szczegółowej kontroli. To znaczy, no, on może powiedzieć, że to jeździ jego żona na przykład teraz, bo on ma zakaz. No ale to, ja wiem, że ten system inwigilacji, że tak powiem, w cudzysłowie, który można byłoby tutaj wprowadzić, kosztuje. No ale jest to do zrobienia i myślę, że to koszt byłby niewspółmiernie pewnie niski do tych strat, które mamy w tej chwili w przypadku tych tragedii, które się wydarzyły. I to naprawdę, proszę państwa, no Sebastian M. uciekł do Dubaju, Łukasz Rzet uciekł do Niemiec. No myślę, że to są ludzie o specyficznych takich, myślę, że psychologicznie, nie wiem, to się nazywa typy, tak? Jakieś tam określić można, opisać, jakiego to są rodzaju ludzie. Ja myślę, że oni słuchając tej audycji, oni mieliby po prostu niezłą zabawę, po prostu myślę, żeby się nie przejmowali za bardzo tym, co mówimy. No ktoś, kto wsiada, jest królem osiedla, ma drogi samochód, ma pieniądze, no to co on będzie się bał tam kogoś?
I tak i nie. Ja mam takie doświadczenie, że jednak ludzie, tak przynajmniej mi się wydaje, że ludzie się przede wszystkim boją mandatów, kontroli, zatrzymania, utraty prawa jazdy. Tego się bardziej boją, niż zastanawiają się nad tym, czy zabiją człowieka. Każdemu z tych bohaterów drogowych, wydaje się, że on jest takim królem drogi, że on nikogo nie zabije. Że on i tak jeździ lepiej od innych, może jechać 300, to wyprzedzi. Natomiast jeśli będzie prawo o ruchu drogowym bezwzględnie egzekwowane, tych możliwości jest X, tak? Na pewno te, o których wspomnieliśmy. Fotoradary, odcinkowe pomiary, drony, kamery na skrzyżowaniach mogą wyłapywać twarze przecież, jak sądzę. Nie lubimy inwigilacji, ale jest już dziś wiele możliwości technicznych. A radary policja stawia najczęściej w tych samych miejscach, rzadko stawia,
bo... Jak ktoś jedzie 300 na godzinę, to go raczej nie zatrzymają.
No, raczej go nie zatrzymają, jedynie ta policja autostradowa, prawda? Oni rzeczywiście działają sprawnie, tak? To plus drony, plus odcinkowe pomiary.
Witamy,
to chyba musi działać.
Witamy panie Dariuszu, dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, no tyle audycji już było na te różne tematy, tyle łez wylanych. Panie rektorze, jedyna zasada, nieuchronność kary i informacja o tych karach, tak? Jeżeli jedziesz pod wpływem alkoholu, jesteś sądzony jak potencjalny zabójca drogowy. Nie jakieś pobłażanie, tak jak typ kilka razy był zatrzymany, odebrano mu, stwierdzono, jeden sąd stwierdził, drugi zabrał mu prawo jazdy, tak, zakaz. On sobie nie system zbudować i nieuchronność kary. Jeżeli ktoś jedzie pijany, zabieramy mu samochód, stawiamy go, morderca zabił, jest po prostu sądzony i to po prostu w mediach nagłaśniać, panie redaktorze, a nie ceregiele, zabawy i tak dalej. Nie, po prostu wsiadasz pijany za kierownicę, jesteś potencjalnym zabójcą i masz być tak sądzony. I tylko nieuchronność kary, informacja w mediach, tak jak państwo robiliście te przejścia dla pieszych, że to święte krowy, no i proszę, poszło, giną. Statystyki policji, no proszę sprawdzić, dużo więcej jest, po prostu ludzi ginie po tym wprowadzeniu tego przepisu. Więc nieuchronność kary, panie redaktorze. I tylko tyle. Pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, panie Dariuszu. W Poznańskim Sądzie Okręgowym do tej pory była tylko jedna taka sprawa, w której prokurator na podstawie obowiązujących przepisów zakwalifikował wypadek drogowy pod Nowym Tomyślem jako zabójstwo, mówi prokurator Karol Talaga.
Ta nietypowa, być może jak się wydaje, kwalifikacja wynika z analizy całokształtu okoliczności sprawy, z której wynika, że przynajmniej w naszej ocenie, iż oskarżony zjechał celowo i z rozmysłu na długi pas ruchu, doprowadzając do zderzenia. Jedna osoba zginęła, natomiast pasażerka pojazdu doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rzeczywiście jest to kwalifikacja nietypowa, natomiast tak jak mówię, według nas jest ona uzasadniona okolicznościami sprawy. Argumentacja właśnie jest taka, że w przypadku wypadku komunikacyjnego zderzenie z drugim samochodem następuje nieumyślnie na skutek naruszenia zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Tutaj w naszej ocenie do tego zdarzenia doszło na skutek umyślnego zjazdu przez oskarżonego typowo z zamiarem pozbawienia gdyby siebie życia.
No i w tej sprawie nie ma jeszcze prawomocnego wyroku z przyczyn jednak proceduralnych, bo w składzie orzekającym był neosędzia. No i sprawa wraca do sądu okręgowego. Na jej rozstrzygnięcie pewnie będziemy musieli trochę poczekać. Panie profesorze, odbierzemy jeszcze pana Ryszarda. Dzień dobry.
No i teraz tak, jeżeli zabójstwo drogowe, to każde złapanie pod jakąkolwiek substancją udurzającą czy alkoholem w najmniejszym stopniu, to tak samo powinno być karane jak usiłowanie zabójstwa. Bo tak naprawdę ja też mogę...
No to co byśmy z więzieniami, panie Ryszardzie, zrobić? Czy mamy tyle więzień?
No dobra, ale jeżeli chce pan pozbyć się tak naprawdę patologii na drodze, tak naprawdę jeżdżącej pod wpływem, to inaczej się nie da zrobić. A nie później, wie pan, celebryci, posłowie, żony posłów, później mają, naginają te i po prostu dostają śmieszne wyroki z góry, gdzie tak naprawdę ryba się psuje od głowy. Mhm. I tak naprawdę, gdy będą właśnie surowe kary, nawet pod wpływem najmniejszym, jest to już tak naprawdę, bo wchodząc, ja też mogę powiedzieć, ja tylko noszę sobie pistolet po prostu i dobra, tak? Ale jak już jedzie ktoś pijany, to on też musi się liczyć z zamiarem, że po prostu jest w tym momencie, jedzie z załadowaną bronią po prostu i w każdym momencie może wystrzelić.
Panie Dariuszu, bardzo panu dziękuję. Panie profesorze, może po prostu trzeba byłoby zmienić odnośnie pijanych kierowców, bo odnośnie narkotyków to trudno by mi było się tutaj wypowiedzieć, bo jeżeli chodzi o alkohol, to wszyscy wiemy, tak? Do 0,2 promila mamy wykroczenie, powyżej 0,2. Przepraszam, do 0,2 promila możemy jechać, od 0,2 do 0,5 jest wykroczenie, powyżej 0,5 jest przestępstwo. Może w kodeksie powinien być wyraźnie powiedziana jakaś taka granica, powyżej której na przykład 1 promil, no żeby mieć 1 promila, to przepraszam, to już nie jest na kacu, to już nie jest, że się jedno piwko wypiło. Powinna być jakaś taka kara bezwzględna i w zasadzie automatyczna, że ktoś, kto jest przyłapany z taką ilością alkoholu, trafia od razu, jakby z automatu do aresztu i potem sąd osądza oczywiście, bo to musi być wyrok. I czy taki automat, no bo wie pan, tu już nie ma, tu nie można kombinować, nieważne, czy to będzie jakaś piosenkarka, śpiewaczka, czy polityk. To już by były...
Chyba nie wplatajmy celebrytów, bo to bez znaczenia. No, czy, no, chyba spójrzmy na to, czy rzeczywiście uważamy, że to rozwiąże problem. Otóż możemy przyjąć obostrzenie...
Bo jeszcze nie ma wypadku.
Słuchałem pana inspektora, który mówił, że w Wielkopolsce w ubiegłym tygodniu, przepraszam, jeśli się pomylę, być może złapano 100 pijanych kierowców, tak?
Tak, to było... Nie, wakacje była taka akcja wielkopolskiej policji, w któryś dzień...
No i teraz zastanówmy się, czy my rzeczywiście wierzymy, że w wakacje w jeden dzień w wielkopolskich drogach było tylko 100 pijanych kierowców.
No nie, tam akurat był, gdzie zostali złapani, tam a pozostali... Byli,
ja zawsze będę do tego wracał. Ja zakładam, że... Nie wiem, policjanci chyba wiedzą, co który zatrzymywany jest pod wpływem alkoholu. W statystykach to się musi niemalże bezbłędnie układać. Ja nie wiem, co który zatrzymywany jest pijany. Ale obawiam się, że tego jest sporo. I ciekaw jestem, ilu rzeczywiście kontroluje się na trzeźwość, bo gdyby to było powszechne, były takie tygodnie, kiedy podjeżdżałem pod skrzyżowaniami, po prostu przechodzili policjanci kazali dmuchnąć i zbierali automatami. Jakoś wydaje mi się, że gdyby to było powszechne, gdyby każdy z nas wiedział, że z dużym prawdopodobieństwem będzie zatrzymany, to tych przypadków byłoby dużo mniej. To jest dużo skuteczniejsze niż wsadzanie do więzień, bo wsadzanie do więzienia to jest...
No dobra, ale to musi być też jakaś kara za to, tak?
Jeżeli... Ale oczywiście, że kara musi być. Natomiast nie jestem pewien, czy więzienie jest najlepszą karą. Jeżeli byśmy zrobili grubą grzywnę, to strasznie boli, tak?
No ale promil, panie profesor.
Ja nie wiem, czy... Ale tu jest kara. No to można na 5 lat pójść do więzienia.
No,
tak? No to przecież to już dzisiaj mamy. To tu nie trzeba nic zmieniać. Więc ja mówię o tym, czy my rzeczywiście musimy podwyższać, prawda? Czy my rzeczywiście kary musimy podwyższać? No bo przecież... Skoro już ktoś może iść na 5 lat do więzienia, no to może wystarczy, tak? No to 5 lat to jest szmat czasu.
Może podanie imienia i nazwiska publicznie?
A ja jednak myślę, że nieuchronność. Ja jednak myślę, że nieuchronność kary.
Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Króciutko prosimy, bo już jest za 9.
Króciutko, to o czym rozmawiamy? O alkoholizmie za kierownicą?
Nie, dzisiaj rozmawiamy, czy wprowadzić do polskiego kodeksu pojęcie zabójstwa drogowego.
Myślę, że tak, bo jeżeli wsiadam po dragach, po alkoholu, czymkolwiek, to wiem, co robię. Edukacji na ten temat od 30 lat, co się z ciałem i psychiką dzieje, jeżeli my jesteśmy na jakimkolwiek haju i bani, już było bardzo dużo, więc każdy wie, jak mu się zawęża motoryka i tak dalej. Więc myślę, że jestem absolutnie za. Jeszcze tylko podam taką ciekawostkę, bo wśród moich znajomych padło pytanie, a propos nowych przepisów, co się dzieje, jeżeli złapiemy pijanego motorniczego? Czy jest jemu zabierany tramwaj?
Tak.
I dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To oczywiście zdarzało się czasami, ale to niezwykle rzadko. Panie profesorze, ale ten sondaż, nie wiem, na początku mówiłem, 85% ankietowanych chciałoby wprowadzenia do takiego... Ale to wie pan, dlaczego ludzie tak myślą?
Ale panie redaktorze, wypowiedź ostatniego słuchacza jest jakby... On mówi tak... Jeśli wsiada po dragach albo po alkoholu, to powinien odpowiadać za zabójstwo drogowe. Przecież my w gruncie rzeczy dokładnie to mamy. Jeśli wsiada po alkoholu albo po narkotykach, to odpowiada dużo surowiej za wypadek niż ten, kto wsiada bez alkoholu czy bez narkotyków. To my to mamy. We Włoszech w takiej sytuacji odpowiada do 10 lat. Przy zabójstwie drogowym. U nas przy takim odpowiada do 12 lat. Tak, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy nie do 15. Nie pomnę z pamięci. I teraz my to mamy w gruncie rzeczy. Więc to jest prosty zabieg taki populistyczny. Powiedzieć, wprowadzamy zabójstwo drogowe. Za alkohol i za narkotyki my mamy coś jak zabójstwo drogowe. Bo zabójstwo, i to jest bardzo twarde u nas, trochę inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, tak? Ale u nas zabójstwo jest... w tym systemie prawnym traktowane jako coś z winy umyślnej.
Myślę, że to jest trochę tak, że czytając te przypadki, zbiera się w nas taka złość, której w zasadzie...
Nie?
No właśnie, ona jest bezsilna, no bo co temu możemy zrobić Łukaszowi Rzed? No nic mu nie możemy zrobić. No on będzie siedział pewnie trochę, potem wyjdzie. Rodzinie życia nigdy już nie przywróci temu dziecku, którego ojciec tam zginął w Warszawie na Łazienkowskiej. W przypadku tego Łukasza Rzedno to była cała rodzina. Jeśli uda się go ściągnąć, też możemy, no, próbował uciekać, może dostanie trochę wyższy wyrok. Proszę państwa, no to jest rzeczywiście pytanie, czy w którą stronę powinny pójść przepisy, które powinny ograniczać tego typu zjawiska. No i pytanie, czy to, co pan profesor mówi, czy ta prewencja bardziej, czyli egzekwowanie przepisów, które są teraz na tym niższym poziomie, czyli sprawdzanie trzeźwości kierowców, fotoradary, robienie tak zdjęć i tak dalej. No ta, jak już mówiliśmy, taka inwigilacja trochę. Czy to powinno być, tylko wie pan, tylko to nie jest medialne tak
być
bardzo.
Może dołożyć, być może ostrzejsze ustawy. Karanie grubych naruszeń przepisów ruchu drogowego samych, bez koniecznie skutku. Bo my musimy sobie, tego śmiertelnego, prawda? My musimy sobie zadać pytanie, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Jeśli powiemy sobie, przyczyną naruszeń przepisów o ruchu drogowym na drogach, czyli tej agresji kierowców, wsiadania po pijanemu, jeżdżenia 300 na godzinę, jest to, że są zbyt surowe kary w stosunku do sprawców wypadków, są zbyt łagodne kary, to wtedy szukamy podwyższenia kar. ale wydaje mi się, że nie to jest przyczyną. Że przyczyną jest codzienna bezkarność i świadomość takiej bezkarności albo prawie bezkarności kierowców, którzy naruszają ruchy, przepisy ruchu drogowego. A mnie i tak nikt nie złapie. Patrolu dawno nie widziałem, trzeźwości niewiele osób sprawdza, a najwyżej zapłacę mandat, załatwię to jakoś. Czy no. Gdyby wiedział, że nie załatwi tego jakoś, gdyby wiedział, że zaboli naprawdę samo naruszenie przepisów, tak, to być może nie doszłoby do tych wypadków śmiertelnych, albo przynajmniej by do części nie doszło.
No ale w tym Augustowie ten młody człowiek, który spowodował ten wypadek, miał promil alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, czyli on już jakby został sądowo ukarany. I to zupełnie na niego nie zadziałało.
Panie redaktorze, my nie wyeliminujemy wszystkich przypadków. Są, tak jak pan powiedział, pewne jednostki, które zrobią to i tak, i niezależnie od tego, co się wydarzy. My musimy patrzeć na statystycznego człowieka. Znaczy,
Tylko, żeby w tej statystyce się nie znaleźć akurat w tym miejscu, gdzie jedzie taki świr, tak? O to chodzi.
Nie, no to jest jasne. Nie, ja myślę o tym, ja myślę o czym innym. Myślę o tym, że no ja wiem, taki świr, który nie stosuje się już do niczego, no to odpowiedź jest prosta. To, a tak długo, jak będzie siedział w więzieniu, to jest względnie bezpieczny, tak? No i no to co, na całe życie go wsadzimy do tego więzienia?
No on w pewnym momencie może wyjść, tak?
No prawda. W pewnym momencie wyjdzie z tego więzienia. I teraz, co pan zrobi? Będzie go pan trzymał elektronicznym kołnierzem, żeby nie wsiadł do samochodu? No nie da się tego
czekamy,
zrobić.
Aż znowu kogoś
rozjedzie. Więc problem polega chyba na tym, że my chcielibyśmy, żeby przeciętny kierowca wiedział, że jeżeli przekroczy prędkość, to z dużym prawdopodobieństwem za chwilę go ktoś złapie. Żeby wiedział, że jeżeli wsiądzie po alkoholu do samochodu czy po narkotykach, to prawdopodobnie dwa skrzyżowania obok zostanie złapany, ukarany, zabierze mu się prawo jazdy, być może pojazd, nie wiem, wszystko jedno, ale że go dopadnie ta kara, ta nieuchronność konsekwencji naruszenia. Naprawdę, ludzie wjeżdżają do Austrii, Szwajcarii i jakoś nagle z tych 200 na drogach niemieckich zwalniają do 120 i grzecznie jadą. Nie dlatego, że tam są zabójstwa drogowe, tylko dlatego, że jak przekroczą grubą prędkość, to zapłacą bardzo wysoką karę, a być może i trafią do aresztu lub więzienia. Jeśli są to właśnie te systemy, gdzie za samo przekroczenie prędkości grube można trafić do więzienia.
Panie profesor, to trochę tak już w zasadzie jesteśmy trochę po czasie, ale to zastanawia, dlaczego tak bardzo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad rzadko stawia fotoradary. W Poznaniu mamy na Hetmańskiej, na Dąbrowskiego. To są chyba trzy urządzenia w Poznaniu. No to przecież to jest jakiś...
Koło mojego domu jest fotoradar. 40-50 na godzinę. Był fotoradar. Oczywiście zdjęto go w którymś czasie, nowego nie założono, bo pewnie na to środków nie było. Wprowadzono światło, które zapala się na czerwone, jeśli ktoś przekroczy. Więc nagminnie samochody to czerwone przecinają, jadą szybciej. Myślę, że policja to dokładnie wie, ale tam stanąć w tym miejscu nikomu za bardzo się nie chce, bo pewnie mało komfortowo. I takich miejsc jest mnóstwo, gdzie był fotoradar. Ja wolę już, jak przynosi ten dochód do gminy czy gdziekolwiek, bo chodzi o to, żeby ludzie się nie zabijali, a nie o to, żeby kto z tego będzie miał pieniądze. Więc ja nie rozumiem, dlaczego to polikwidowano. Nie ma
Panie
pojęcia.
Profesorze, pora kończyć. Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za bardzo ciekawe tutaj spojrzenie na tę sprawę. Myślę, że do tematu będziemy nieraz pewnie wracać. Audycja W Środku Dnia. Bardzo dziękuję. Kuba Woźniak zrealizował, Wojciech Chmielewski. Zapraszam państwa jutro, także po 12:15. Jutro znów bardzo gorący temat, saszetki z alkoholem. Zapraszam państwa. Już